Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus i Dariusz Konkol. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Koloseum. Jest z nami też ksiądz dr Andrzej Paś z Pomoc Kościołowi w Potrzebie z Warszawy.
Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Będzie później też pani Monika Mostowska z Fundacji Selvati, ale to w drugiej części audycji, czyli o 13 mniej więcej 30. Drodzy Państwo, już o tym mówiłam. Pomoc Kościołowi w Potrzebie otrzymało bardzo ekskluzywną nagrodę, wyróżnienie, mianowicie nagroda, która jest dawana za bardzo dużą pomoc potrzebującym na świecie. Jest to nagroda Pet of Peace Award 2019 na ręce dyrektora Tomasa Heine Gelderna. Odznaczenie wręczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, arcybiskup Bernardino Auza. Hierarcha jest również przewodniczącym Fundacji Pet of Peace. Duchowny, tłumacząc wybór naszej organizacji, podkreślił, że Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest czołową organizacją na świecie, będącą rzecznikiem prześladowanych chrześcijan. Należy zaznaczyć, że dyrektor Thomas Heine Geldern, odbierając odznaczenie, powiedział, że nagroda należy się tak naprawdę tym chrześcijanom, którzy z powodu swojej wiary są prześladowani, dyskryminowani, uciskani lub zmuszani do milczenia. Mówiąc w ich imieniu, ufam, że ich męczeństwo będzie mniej ciche, tak powiedział dyrektor Thomas Heine Geldern, odbierając wyróżnienie, nagrodę dla Pomoc Kościołowi w Potrzebie. George Merlin, przewodniczący Biura Krajowego PKWP w Stanach Zjednoczonych, podkreślił, że jesteśmy zdecydowani pomagać wszędzie prześladowanym chrześcijanom i chcemy zapewnić, by ten temat znalazł się na pierwszych miejscach w informacjach oraz dyskusjach politycznych. Tego my też bardzo chcielibyśmy, bo uważamy, że tych informacji jest za mało, a codziennie media w jakimś miejscu, takim bardzo dalekim, donoszą o różnych bardzo dotkliwych atakach i dyskryminacjach wobec chrześcijan. To jednak jest problem, który musi być bardzo mocno podkreślany. No i jeszcze powiedzmy, że rocznie Międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie realizuje 5000 projektów w 140 krajach świata i pieniądze pochodzą od ponad 600 tysięcy darczyńców z krajów, w których działają placówki PKWP i tylko w ubiegłym roku udało się na całym świecie zebrać około 100 milionów euro i dzięki tej kwocie PKWP wsparło ponad 5300 projektów w niemal 150 krajach. I drodzy Państwo, ja bym chciała nawiązać do felietonu, który ostatnio słyszeliśmy. Ksiądz dr Andrzej Paś przygotował nam, a my go wyemitowaliśmy w ubiegłym tygodniu i wynikało z niego, że ten rok, który się zaczął, to już jest piąty miesiąc roku, już świadczy o tym, że prześladowania są bardzo intensywne, nawet już po tych trzech miesiącach. Między innymi wiemy, że od początku roku w Burkina Faso zginęło trzech chrześcijańskich duchownych, ale takich nawet zabójstw księży jest więcej już od tego roku. I chciałabym zapytać księdza, jak to się stało, że akurat teraz mamy taką intensywność i taki zbieg dziwnych okoliczności. Nawet w święta wielkanocne mieliśmy atak bardzo, bardzo dotkliwy na chrześcijan.
Pani redaktor, gdyby się odnieść do tego wszystkiego, to tak jak zatytułowałem mój reportaż Czas męczenników, to troszeczkę tak wygląda, że ten Kościół jednak rośnie troszeczkę we krwi albo w jakichś łzach i pocie. No, w naszej ojczyźnie akurat to jest, są łzy i pot związane z tym problemem pedofilii w Kościele. Ostatni list Rady Stałej Episkopatu Polski, Wrażliwość i Odpowiedzialność, to pięknie ukazał. Pokazał też właśnie takie prawdziwe oblicze Kościoła, który chce się rozliczyć, a z drugiej strony oczywiście też podejmuje pokutę, ale też patrzy z przyszłością, dlatego że zawsze, jak to napisałem w jednym z felietonów, już nie pamiętam którym, powiedziałem, że przede wszystkim nadzieją Kościoła, narodu, świata są młode pokolenia, są dzieci, które trzeba inwestować i trzeba im zapewnić jak najlepszą przyszłość. To jest ten pot i ta krew, która dzisiaj znajduje się w Europie, gdzie ten kryzys Kościoła europejskiego daje się we znaki i między innymi to powoduje pewną falę, która się wytwarza. Mianowicie ta fala się wytwarza właśnie za pomocą ekstremizmu islamskiego, który wykorzystuje to, że Europa jest sucha, jest jałowa duchowo. Tutaj nic nie ma. Są jakieś roślinki wiary, które biją albo z naszej ojczyzny, albo z Francji, która się też odradza duchowo, czy z innych miejsc. I to wykorzystują właśnie islamiści, bo uważają, że wtedy trzeba po prostu zalać to swoim ekstremizmem, i by spowodować, żeby ta jałowa ziemia była żyzną ziemią, według ich przekonania. Więc dlatego to podejmowanie tego męczeństwa, myślę, że też to jest działanie też Pana Boga w tym wszystkim, bo Kościół od ponad 2000 lat żyje krwią męczenników. To męczeństwo jest mocno osadzone w ogóle w tożsamości samego Kościoła, bo już sam nasza głowa, niewidzialna głowa, Jezus Chrystus, sam oddał życie za Kościół i Kościół się budował przez pokolenia. Od początku, od czasów Chrystusa, mamy 70 milionów męczenników. Z tego 20 i 21 wiek to jest 45 milionów. Proszę zobaczyć, w czasy pierwszych apostołów, jeszcze nie działania Pawła, czyli lata 50. świętego Pawła, tylko wcześniej, czyli lata 30, 40, to jest 1000 męczenników. I nagle liczba wzrasta w latach pawłowych do 6 tysięcy męczenników, czyli 10 lat tylko później jest już 6 tysięcy męczenników. Natomiast do czasów edyktu mediolańskiego, to jest ponad 300 rok, 4 wiek, mamy już milion. A więc to się dramatycznie jakby rozszerza wraz z rozszerzaniem się też dobrej nowiny, czyli działania samego Kościoła, i dlatego ten zasiew męczenników jest tak ogromny. Pani redaktor wspomniała o nagrodzie, którą otrzymała nasza organizacja ACN International na ręce prezydenta wykonawczego Tomasa Heine-Gelderna, który powiedział właśnie, dlaczego to się dzieje. Dlatego, że dziękuję przede wszystkim wszystkim naszym darczyńcom, których jest ponad nawet 600 tysięcy, nawet około 700 tysięcy na całym świecie, którzy systematycznie, i dużo jest w tym Polaków, za co chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować naszym darczyńcom w całej Polsce, bo gdy jeżdżę z kazaniami, z promocją do różnych parafii w Polsce, teraz ostatnio byłem właśnie w Gdańsk, Wrzeszcz, wczoraj, przedwczoraj, to podchodziły do mnie osoby, które mówią, że znają księdza profesora Racisło, znają organizację PKWP i pomagają, więc jesteśmy im bardzo, bardzo wdzięczni, bo to jest ich nagroda, właśnie ta nagroda Path to the Peace Award 2019, którą przyjął nas na ręce nasz prezydent wykonawczy, ale przede wszystkim to jest nagroda za wkład w pomoc chrześcijanom w Iraku, w odbudowie równiny Niniwy, bo to jest kolebka chrześcijaństwa, pomoc w odbudowie domów, przede wszystkim domów mieszkalnych, których setki już powstają, kościołów i innych instytucji. Na to przeznaczono ponad 70 milionów euro. Od samego rozpoczęcia konfliktu Bliski Wschód, czyli Irak, w tym przypadku mówię o Iraku, to jest 70 milionów euro. to tak wygląda. Natomiast jeśli chodzi o samo męczeństwo, no to rzeczywiście ono rozrasta się. No smutna wiadomość, która dotarła do nas, do naszego biura, że tak jak pani redaktor powiedziała, 12 maja zabito księdza Symeona Jamę.
Kolejnego kapłana.
Kolejnego, bo wcześniej był jeszcze, miesiąc wcześniej był protestancki pastor ze swoją rodziną, zaznaczmy to wyraźnie, bo tu też nie będziemy przywilejem jakimś ogarniali wielką śmiercią męczeńską kapłanów, bo to jest rola w kościele kapłanów, ale tu chodzi też o ludzi świeckich i wraz z tym pastorem też zginęli jego bliscy, dzieci, to jest najsmutniejsze. I trzecia rzecz to jest też kolejny duchowny, który 17 marca został zamordowany, ksiądz Joel Yugabe, o którym właśnie takie wieści dochodziły bardzo smutne, dramatyczne.
Był porwany.
Jest też, on był porwany, ale on prawdopodobnie już nie żyje, także z tego, co wiemy, z tych informacji, które mamy, to już prawdopodobnie nie żyje, został gdzieś tam porzucony, jego ciało zostało porzucone. Natomiast jeszcze jest Hiszpan, misjonarz salezjanin, ojciec Cezar Ferdanes, który został również zamordowany, więc to się dzieje właśnie w Burkina Faso. Od razu się odbył pogrzeb, mieliśmy też zdjęcia przesłane z pogrzebu ojca Symeona. On chciał bronić swoich ministrantów i swoich wiernych. Oni też niektórzy zostali zabici, bo z nim około, bo on był proboszczem w parafii Dablo i z nim razem zginęło jeszcze 5 innych wiernych, co trzeba też zaznaczyć. Więc to mamy takie ataki. Tu mamy Afryka, Republika Środkowej Afryki, tam mamy w ostatnich miesiącach, 3 miesiącach mamy 12 zabitych chrześcijan. Oczywiście już nie wspomnę już o setkach, nawet do 1000 dochodzących od stycznia tego roku w różnych miejscach, ale najbardziej teraz w Nigerii, bo tam mamy konflikt z pasterzami Fulani, którzy współpracują z dżihadystami. I oprócz tego jeszcze mamy właśnie Boko Haram, które też od strony właśnie tej północnej Nigerii i południowej jakby taki krąg zatacza, też mocno atakuje. Ale to nie tylko. To znowu jakieś tam osoby zginęły, odebrano znowu nieruchomości chrześcijańskim misjonarzom, zakonnicom dokładnie w Indiach. Kolejny raz, to dosłownie gdzieś miesiąc temu, więc te sytuacje, eksterminizm, nacjonalizm religijny daje o sobie tak mocne echo, że rzeczywiście można powiedzieć, że ten czas to jest czas męczenników.
No jeszcze powiedzmy, że decydującym momentem w tym roku była niedziela wielkanocna 21 kwietnia, kiedy to na Sri Lance podczas porannych mszy świętych doszło do serii zamachów bombowych w 2 kościołach, no i jeszcze w hotelach, to tak w hotelach też było sporo ofiar. To był atak na tle religijnym i wielki smutek, wiele ofiar, wiele pogrzebów później było bardzo, bardzo smutnych i tutaj już po raz kolejny zdaliśmy sobie sprawę, że to są ataki pokazowe, no jak są święta i specjalnie podkłada się bomby po to, żeby zabić dużą ilość wiernych. To jest walka z Panem Bogiem po prostu.
Nasz prezydent Thomas, wcześniej jak został zawiadomiony o tej nagrodzie, to któryś z dziennikarzy go zapytał właśnie w Rzymie jeszcze, bo to było akurat takie spotkanie formalne w Rzymie. Któryś go zapytał z dziennikarzy właśnie o państwo islamskie, nie? Że tak naprawdę nie ma tego państwa islamskiego.
Jako
zostało
państwo.
Ono rozbite niby. Ale on powiedział bardzo ważną rzecz, że dopóki ideologia żyje chociażby w jednym sercu, to jest to państwo. Jest to państwo i fakt terroryzmu jest obecny. I dlaczego właśnie to jest spektakularne? Po to, żeby pokazać, że my jeszcze jesteśmy. My żyjemy. Nas się nie da zniszczyć. Więc takie właśnie eksploratywne działania mają właśnie na celu takie, a nie inne zdanie, żeby wyrobić jakąś opinię publiczną. No atak na Sri Lance był zaskoczeniem, dlatego że tam akurat nie dochodziło do takiej eskalacji problemu. Ten problem dialogu międzyreligijnego zawsze był takim normalnym problemem, który obowiązuje praktycznie tak samo jak i u nas. Natomiast tu chodziło też może o to, że jest to kraj, w którym w którym coraz większe wpływy ma ekstremistyczny fundamentalizm islamski. To może być przyczyną, a druga rzecz też, że to jest państwo, to jest kraj turystyczny, więc to będzie spektakularne, jeśli chodzi o świat, bo świat wybierał się na Sri Lankę często. Ci bogaci mogli sobie pozwolić na takie wakacje, trzeba było pokazać właśnie tym zamożnym niby chrześcijanom albo chrześcijanom, różnie to ich określano, że można, mogą zapłacić za to najwyższą cenę, czyli życie. I tak się właśnie zdarzyło. No mówiło się o tym, że to jest odpowiedź na atak w Nowej Zelandii, w Christchurch, jeśli chodzi o ten wybuch w meczecie. Jedno i drugie jest po prostu dramatem. Wielkim dramatem, którym my, chrześcijanie, też tak samo bolejemy nad dramatem muzułmanów. Dlatego, że my, chrześcijanie, jesteśmy, tak jak mówi papież Franciszek, zawsze otwarci na dialog religijny, ale nigdy nie jesteśmy otwarci na żadne zbrodnie.
Chciałam powiedzieć, że oprócz takiej pomocy materialnej, bo na tym skupia się działalność Pomoc Kościołowi w Potrzebie, są organizowane takie rzeczy jak działalność wydawnicza jest prowadzona. Są też rozprowadzane figurki po to, żeby za pomocą tych figurek pięknych z drzewa oliwnego pokazać, że są takie kraje, które potrzebują pomocy. Misjonarze potrzebują też pomocy na swoją działalność. I ostatnio PKWP wspiera szeroko akcję Wolni, Niewolni. Nie tylko PKWP, ale też jeszcze inne organy w Polsce wspierają. To jest taka działalność, która ma za zadanie zaznajomić z tematem niewolnictwa na świecie, tak? Już PKWP się włączyło całkiem w tą akcję. Może ksiądz opowie nam o Biblii, która Bóg przemawia do swoich dzieci. To jest taki jeden z projektów PKWP. Ale chciałabym też, żeby ksiądz nam opowiedział krótko o pomocy takiej w edukacji, bo też PKWP często pomaga właśnie poprzez edukację, żeby te dzieci, ta młodzież były przygotowane do dalszego życia, żeby mogły się rozwijać, miały równe szanse. Także z muzułmanami, którzy są często zamożni, mają dobre stanowiska na świecie, a chrześcijanie czasem radzą sobie dużo gorzej. Gdzie taka pomoc jest świadczona i w jakiej skali?
No właśnie, ostatnio jak byłem na promocji, jak wspominałem już wcześniej, Gdańsk-Wrzeszcz, byłem odwiedzić szkołę i byłem z taką prezentacją w szkole katolickiej świętego Jana de la Sala. To jest szkoła prowadzona przez braci szkół chrześcijańskich. Spotkałem się w podstawówce z piątą klasą i z trzecią klasą gimnazjum. I opowiadałem mi właśnie o sytuacji, mówiłem, jaką piękną macie szkołę, macie klimatyzację, macie piękne ławki, piękne mundurki, krawaty, wszystko wygląda ślicznie. Natomiast nie każda szkoła tak wygląda, bo szkoły w Indiach nie mają często ławek, nie mają klimatyzacji i te dzieci uczą się praktycznie po turecku pewnych rzeczy, ale szkoły katolickie są dobrze wyposażone. I co się dzieje dalej z tymi szkołami? Skoro są dobrze wyposażone, bo mają ławki, dlatego że pomagają im inni chrześcijanie z całego świata, żeby wyposażyć taką szkołę katolicką w Indiach. Skoro mają ławki, mają super warunki, no to trzeba zniszczyć taką szkołę. Na przykład zakwestionować akt nieruchomości, albo po prostu odebrać tak prawnie tę szkołę. I to zazdrości robią właśnie ci konserwatywni, też nacjonaliści hinduscy. I to się dzieje, więc...
W Indiach.
W Indiach. Może dlatego też, że chrześcijanie są obrońcami kasty Dalitów, czyli niedotykalnych, którzy są traktowani przez inne wyższe kasty po prostu jak śmiecie, a przecież chrześcijanie głoszą jedną naukę, doktrynę, która mówi o tym, że wszyscy mają taką samą godność, godność osoby ludzkiej, więc się nie godzą na takie niesprawiedliwe traktowanie i być może właśnie to jest powodem takiej troszeczkę zazdrości. Ale mowa też o innych rzeczach, mianowicie edukacja jest drogą, którą nasz założyciel zakładał. Dlatego, że tam, gdzie jest konflikt zbrojny, jak w Syrii, czy w Iraku, w tych miejscach na Bliskim Wschodzie, gdzie ciągle się coś toczy, to tak naprawdę jedyną bronią przeciwko tej wielkiej maszynie, która ma za zadanie tylko i wyłącznie wygrać pieniądze, bo tu chodzi o wpływy ropy naftowej, o mocarstwa, o wpływy polityczne, geopolityczne i wszystko po kolei, to zawsze cierpią na tym dzieci, ponieważ oni nie mają głosu, jak to się mówiło i mówi. A my stajemy po tej stronie, żeby oni mieli przyszłość, żeby wytworzyć im taką przyszłość. I chcemy to robić, chcemy jak najbardziej pomagać dzieciakom. W Homs jest klasztor jezuitów, oni tam mieli szkołę, ta szkoła została całkowicie zbombardowana. Ja tam w listopadzie widziałem, to rozmawiałem też z jedynym Polakiem, który tam jest, ojcem Andrzejem Bryzem. I widziałem, jak ta młodzież, te dzieciaki tak ciągną do niego, do tego ośrodka, bo tam mają zagwarantowany przede wszystkim spokój, mogą się razem śmiać, bawić, coś tam wymyśleć, ale też mogą coś zjeść, ponieważ jest taki projekt właśnie, którym oni zapraszają i nie tylko są chrześcijańskie dzieci, są też i dzieci muzułmańskie, które przychodzą i jakoś można żyć razem. Ja kiedyś też napisałem taki felieton o takiej dziewczynce, która jest w szkole, już nie pamiętam, czy to w Indonezji było, czy w innym państwie, i która się wypowiada właśnie o takim współistnieniu, że u nich, w tym pokoleniu tych najmniejszych, ten dialog międzyreligijny jest oczywistością, że jedna będzie nosiła burkę, druga będzie nosiła beret, ale razem będą siedzieli w tej samej ławce i tę samą naukę odbierali, by potem wyrosnąć na dorosłych ludzi, którzy będą pełni tolerancji, pełni otwartości, wrażliwości też na cierpienie drugiego człowieka, empatyczni. To wszystko będzie się działo za sprawą właśnie tego otwarcia świadomości, bo to chodzi o to, żeby zyskać pewną świadomość, szeroką świadomość widzenia świata i tego, jak kolorowy jest ten świat, a nie jednobarwny, jednostronicowy. Więc zachęcamy właśnie do tego, żeby pomagać dzieciom i staramy się wyposażyć ośrodek w Marmarita, Centrum Świętego Piotra w Syrii. To jest Centrum Leczenia Traumy Wojennej dla Dzieci i Młodzieży, żeby mogły się pozbyć tego czarnej przeszłości i żeby widzieć w kolorach przyszłość, przede wszystkim dać nadzieję. Stąd też już czwarty raz w naszej edycji wydajemy, edycja polska, wydajemy Biblię dla dzieci pod tytułem Bóg przemawia do swoich dzieci, która została wydana w 180 językach świata, w różnych dialektach też, bo w tym misjonarze pomagali, żeby wydać to w różnych dialektach afrykańskich, dzięki czemu ta książka czasami jest jedynym elementarzem w Afryce dla tamtych dzieciaków, z którego się uczą czytać. Więc ona jest bardzo istotna i ona dzięki naszym darczyńcom, tej armii właśnie, o czym była mowa, 600 tysięcy ludzi, ona wychodzi i też wyjdzie w języku polskim, będzie można ją nabyć na stronie naszego sklepu internetowego.
A to dobry prezent na przykład dla dzieci komunijnych.
No, jeszcze trwają komunie, a może być też po komunii, na rocznicę na przykład.
I teraz postawimy kropkę, wrócimy jeszcze na chwilę do rozmowy z księdzem Andrzejem Pasiem. Zapraszamy na muzykę.
Posłuchamy, proszę Państwa, utworu Grzegorza Turnała Między ciszą a ciszą. Troszeczkę negatywnie być może brzmią te słowa na początku, ale sam autor w ostatniej zwrotce dużo pozytywu dla nas przygotował. Posłuchajmy.
Koloseum w studiu ksiądz dr Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie, Warszawa. Drodzy Państwo, powiemy jeszcze tak chwilę, porozmawiamy o akcji Wolni, Niewolni, ponieważ odbyła się już ciekawa licytacja przedmiotów z Afryki między innymi. Mogli Państwo, tak jak zapowiadałam, kupić, wylicytować te przedmioty i dalej akcja trwa. Był u nas ksiądz, który przyleciał z Afryki i opowiadał. On teraz też po Polsce jeździ. Są też takie akcje zbiórek w restauracjach na ten cel Wolni, Niewolni, aby mówić o niewolnikach, o tym, jak organizacja Hart Kenia pomaga niewolnikom, którzy już zostali oczywiście uwolnieni z niewoli i chcą zacząć nowe życie. Muszą mieć ośrodek, muszą mieć warunki do tego, żeby wyzwolić się z tej traumy i zacząć normalnie żyć. Dlaczego PKWP włączyło się w ten projekt Wolni Niewolni? Pytam dlatego, że to jest trochę dziwne, ponieważ może się wydawać dziwne, ponieważ PKWP zazwyczaj pomaga chrześcijanom prześladowanym, a osoby porwane to jest troszeczkę inny temat, ale też pomoc.
Ale też są prześladowani. Te osoby, które zostały porwane, też są prześladowane, więc tam jak spojrzymy właśnie na definicję słownika Oxfordzkiego, co znaczy prześladowanie, to jest ogólna niesprawiedliwość, prawda, wobec moralna niesprawiedliwość, niesprawiedliwość społeczna wobec konkretnych ludzi. I my stajemy też w obronie tych ludzi. Hart Kenia to piękna kampania, piękne założenia, ponieważ w dzisiejszym świecie, to zresztą papież Franciszek bardzo często w swoich wypowiedziach nawiązuje o współczesnym niewolnictwie i piętnuje to, ponieważ ono się pojawia się w różnych krajach, akurat to jest w Kenii. Teraz ostatnio pod koniec kwietnia był z wizytą w tym ośrodku leczenia tej traumy po porwaniu, po niewolnictwie kobiet i mężczyzn. Dzieci też tam się znalazły. Nasz ksiądz z warszawskiego biura, ksiądz Paweł Antosiak i monitorował to wszystko, żeby później sprawozdanie też przedstawić, jak wygląda ta sytuacja w tym ośrodku. Te dzieci się czują świetnie z tymi matkami, bo wreszcie czują się wolne, bo o to właśnie chodzi, żeby przejść od tej traumy do wolności, ale trzeba finansów na to, trzeba terapii na to, trzeba jakiejś formy edukacyjnej, żeby znowu nie pojawiła się taka sytuacja. A w Kenii, no, my to wszystko wiemy z wiadomości, które do nas docierają, dlatego że bardzo często przyjeżdżają misjonarze, ja z nimi rozmawiam. Podczas roku mamy wizyt misjonarzy, Polaków misjonarzy z różnych stron świata, mamy 1000. Dodatkowo jeszcze otrzymują od nas taki dar za pracę ambasadora w tych różnych krajach, ambasadora Polski. Te pieniądze nie są z rządu polskiego, tylko są z Kenstein, z centrali, z Niemiec. To proszę sobie zobaczyć. 500 zł na każdą osobę, to mamy ile tysięcy? To mamy ogromną sumę. Ogromną sumę, ale też dzięki temu oni są szczęśliwi, że my ich doceniamy. To, co oni robią, że oni walczą właśnie, czy z niewolnictwem, czy z biedą ludzką, czy z nieświadomością, to podnosi ich i motywuje do tego, żeby rzeczywiście dalej tam zostać. Jedna siostra opowiadała, że pracuje w więzieniu, w Kenii bodajże właśnie, pracuje w więzieniu jako taka terapeutka, pomoc taka, ma swój autorytet w tym więzieniu i rozmawiała właśnie i opowiada różne sytuacje, do czego dochodzi. Mówi na przykład, że ona nigdy nie kupi mięsa na rynku w Kenii, dlatego że to może być mięso ludzkie.
Matko.
Druga rzecz. Opowiadała historię właśnie jednego z więźniów, który został osadzony tam, który się zmienił całkowicie. Niesłusznie go oskarżono o to, że on przyczynił się do śmierci dziecka. A to chodziło o dziewczynkę, która straciła rodziców i rodzina zaadoptowała ją i bawiła się z tymi dziećmi. Razem miały pójść do miasta na jakieś zakupy. I oni wrócili, a ta dziewczynka nie wróciła. Później się okazało, że została właśnie porwana. Porwana na co? Na mięso, na szaszłyki. To jest XXI wiek, ale tak jest. W tych częściach znaleziono właśnie ją na jednym z traganów mięsnych. Więc to mamy wielką tragedię, która się dzieje. Dla nas to jest jakiś film science fiction, jakiś horror, prawda? Ale tam tak ludzie żyją, taka jest mentalność. Dlatego mówię, jedyną drogą w każdej ścieżce, czy to właśnie religijnej, czy społecznej, czy samoświadomościowej, czy światopoglądowej, jakiejkolwiek, jest zawsze edukacja. Dlatego my stawiamy na edukację, mówimy o tym. Zresztą nasz założyciel mówił, że mamy działać, ojciec Wenerfit van Staten mówił, że mamy działać w trzech krokach. Pierwszy krok to jest informacja. Stąd tutaj jestem i po to jestem. Druga rzecz to jest modlitwa, bo bez modlitwy nic nie możemy zrobić, dlatego że żyjemy dzięki modlitwie, w modlitwie i dla modlitwy. I trzecia rzecz to jest konkretne działanie, czyli ofiara, pomoc, własne ręce do pracy i chęć zaangażowania się.
Dlatego, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, módlmy się za chrześcijan prześladowanych codziennie i nie zapamiętajmy o tym naszym obowiązku. I druga sprawa, polecamy projekty, które są ciągle inne, zmieniają się te projekty, bo czasami jest Syria. Syria jest zawsze ostatnio w PKWP, zawsze można wybrać produkt, który chce się niejako wysłać do Syrii, żeby pomóc, czy to warzywa, czy ryż, czy jakaś usługa medyczna na przykład. To mogą Państwo robić zawsze, no i zachęcamy na...
To kampania, która się nazywa Paczka dla Aleppo. Wtedy możemy sobie wejść na naszą stronę PKWP, wystarczy wpisać i pojawia się kampania właśnie Paczka dla Aleppo i możemy wyposażyć dzieci albo w jedzonko, bo tak jest zatytułowane to, albo apteczka, albo tornister. I wybieramy przybory w drobnych właśnie kwotach, bo tu nie chodzi o wielkie kwoty, tu chodzi właśnie o drobne kwoty, bo z tych drobnych kwot ojciec Wenerfit zbudował międzynarodową organizację papieską. Właśnie z tego wdowiego grosza.
I jak zajrzymy na stronę pkwp.org, to na pierwszym widoku, można tak powiedzieć, są te ciekawe figurki z drzewa oliwnego, bardzo ładne, tak na przykład krzyż.
To jest kampania SOS dla Ziemi Świętej. Ten, różańce. Kto zakupuje właśnie dewocjonalia z Ziemi Świętej, z drzewa oliwnego, które zostało im przysłane drogą samolotową do nas. My je odbieramy z lotniska z Okęcia i później rozprowadzamy za pomocą naszego sklepu. Są to właśnie i szopki, i krzyże, różańce, do czego bardzo serdecznie zachęcamy do zakupienia tych różańców. Inne dewocjonalia, pudełka na różańce, te wszystkie rzeczy, gdy zostaną sprzedane, to fundusze z nich wracają z powrotem do chrześcijan, żeby chrześcijanie pozostali w Betlejem, w Jeruzalem, czy w innych miejscach, w Nazarecie, żeby oni zostali, dlatego że zostaną inaczej wygryzieni przez muzułmanów, którym dla pieniędzy opłaca się zrobić i różaniec, i krzyżyk.
To są, drodzy Państwo, niebanalne ozdoby, które na pewno nie zagracą nam w domu, tylko będą takim pięknym, porządnym albo prezentem, albo wspaniałą ozdobą.
No i cel. Cel szlachetny.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz dr Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, oddział warszawski, był gościem Koloseum.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i życzę miłego dnia.
Dziękujemy i wzajemnie. Utwór, drodzy Państwo. Koloseum, drodzy Państwo, pożegnaliśmy księdza doktora Andrzeja Pasia w dniu dzisiejszym w naszej audycji Koloseum, która skupia się na chrześcijanach prześladowanych na świecie. Drodzy Państwo, wyemitujemy teraz powtórkę reportażu z ubiegłego tygodnia, bo jest jeszcze maj i jeszcze wciąż grane są majówki, pieśni, melodia do pieśni maryjnych z kościoła w Janowie Lubelskim, dokładnie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej w Janowie Lubelskim. Zapraszamy do wysłuchania.
Dowka Lita, jestem ortopedą, a amatorsko sobie muzykuję.
A skąd Państwo są?
Wszyscy są z okolic tutaj Janowa. Rataj, Wólka, Piłatka, Godziszów, Janów, Biała. No ja jeden z kolonizami.
Na jakich instrumentach Państwo grają? Głównie dęte?
Głównie dęte instrumenty. Czasem jest mniej, czasem więcej, ale tak najmniej to jest 10 osób, a najwięcej to nas grało 18 osób. Także już to duża orkiestra. Od wielu lat, kiedy kapelmistrz tutaj zaczął nami rządzić, to fajnie idzie.
Piękna janowska tradycja. Co możemy o niej powiedzieć?
Ksiądz Aleksander. Działam dopiero tutaj 7 lat, także wcześniej miałem okazję słuchać poprzednich orkiestr, no ale zauważyłem, że coraz mniej młodych ludzi po prostu już angażuje się w to. Postanowiłem włączyć się jakby w to dzieło sam. No i jak widać w tej chwili jest dużo młodych ludzi, jakby zachęciliśmy ich, żeby po prostu tu przychodzili. Widzi pani, wstają rano, nie narzekają, że muszą iść do szkoły, że i to jest to, mi się wydaje, że piękne. Czyli tak, no powiedzmy, moja działalność jest tak gdzieś od 7 lat, gdzie jak już ostatnio rok temu żeśmy wspominali, tradycja ta trwa ponad 120 lat.
Nieprzerwanie.
Nieprzerwanie. Były czasy wojny, gdzie tam, czy tam nawet czasy już późniejsze PRL-owskie, gdzie nawet byli niektórzy muzycy zamykani, no żeby powstrzymać, no jednak to nie przerwało jakby tej działalności. wychodzili z aresztu i dalej grali.
Parafianie robili składkę na kolegię. W ogóle pani, pierwszy, który tu zainicjował, był to Józef Janisz, kapelmistrz z carskiej jeszcze armii. I tak my tu na podstawie tych różnych dokumentów ustalili, że pierwszy raz grane to było w 1898 roku. Tenże kapelmistrz tu był bardzo aktywny, zorganizował chór, dziecięcy chór parafialny i zaczął szkolić tutaj dzieci i tu stworzył orkiestrę Dento. Jego wnuczka jeszcze do dzisiaj mieszka sobie w Janowie. Także odtąd się zaczęła ta tradycja, jest kultywowana. Ja nie znam całych początków, ale podobno kiedyś to nawet było dwa razy dziennie grane. W niedzielę, święta to chyba było jeszcze i po południu.
Zaczynało się granie o 5:00. Potem za czasów komuny nie podobało się to ówczesnemu rządowi. To zrobili, że zakłócanie ciszy nocnej do 6:00 rano. W związku z tym ominęła orkiestra to i zaczęła grać o 6:00. No i do tej pory to już teraz tak już nie wracamy do tej 5:00, już tak zostało. I niech tak będzie, także na 6:00 już zaczynamy grać. O 6:00 jest to pół godziny, bo potem jest msza. Akurat dzisiaj jest o 7:00, a tak jest pół do 7:00. Także nie przeszkadzamy tu kościołowi, kościół nam. Na zakończenie każdego roku, bo ja już przychodzę 7 lat, to ksiądz zawsze robi w intencji orkiestry, prawda? Po zakończeniu majówki pół do 7:00 msza i robi w intencji orkiestry taką mszę. No i zaprasza wszystkich, kto może być. No oczywiście są ludzie, co pracują, są na studiach, nie wszyscy mogą być tego ostatniego dnia maja, ale kto może, to jest. Idziemy pod ołtarz i w tej naszej intencji orkiestry jest msza odprawiana. Jest to nam bardzo takie sympatyczne i przyjemne, że ktoś docenia, bo to nie idziemy, nie wiem, dla jakiejś tam dla laury, tylko idziemy dla siebie, dla Boga, dla Kościoła. Bardzo też nam miło, że tu mamy, że tak powiem, wiernych kibiców. Tak?
Widownie.
Tu niektórzy to ileś tam lat przychodzą i są codziennie, także bez względu na to, czy pada deszcz, czy nie pada, bo no, pogodowo jest różnie, tak samo my gramy. Jak już jest bardzo ulewane, to już wtedy gramy pod dachem, to, no bo tak szkoda trochę i nas, a tak to zawsze gramy na tym balkonie, gdzie nas widać, słychać, tak to działa.
Tak się składa, że tylko razśmy dobrze zmokli. Pada, jak gramy, przestaje, kończymy, znowu pada.
Tak, mówię, chyba zrasty, może żeśmy zmokli i w środku było grane już przez te lata, co ja przychodzę. Tu nie ma takiego bronka, ale bronek już przychodzi od 76 roku. No to już jest taki ładny kawałek czasu. Nazywam się Stanisław Powęska, jestem emerytowanym policjantem, także jak pracowałem w policji, nie miałem czasu. No z Kawęczyna, no to 3 km jest, także no wiadomo, że wiele już tych osób, co grali, nie żyje, no siłą rzeczy, bo czas biegnie, ludzie odchodzą i dlatego tutaj kapelmistrz Narybek, ten młody, co widać, ściąga, podbiera, no bo też, bo jeszcze działa nasza orkiestra jeszcze jako w ogóle orkiestra, nie? To tam trochę, no i no inna muzyka, nie tylko kościelna, także tu już kapelmistrz prowadzi orkiestrę 20 kilka lat, taką swoją, a to się zaczęło tu moje przychodzenie i tutaj kapelmistrza, jak tu pan Krzysztof Kalita, myśmy pojechali na występy do Chorwacji z orkiestrą, przyjeżdżamy i na próbie mówi, że tylko ich było 3, mówi, nawet jeden to rezygnuje, mówi, bo nie będziemy grać, bo nie ma kto, mówi, a to co tam tym kibicom powiedzieć, że nie będziemy grać, no i jakoś tam przemęczyli, to ja do kapelmistrza mówię, no to kurde Olek, mówię, bo nas jest tyle, co do kościoła nie pójdziemy i tak zaczęło nas coraz więcej przychodzić, no i widać po frekwencji, tak jak dzisiaj, tam kilkanaście osób, nie wiem ile, ale ze 16 chyba, czy 17 dzisiaj. No, także, no, a najmniej to jest 10. Wiadomo, że są trąbki, są basy.
Było kiedyś 23.
Chyba 23. Tam się tam ciasno robi, jak już jest 20 osób, to już tam na tym ganku ciasno. No, ale staramy się mieścić, nie przeszkadzamy sobie, także dla każdego miejsce jest. Kto chce tylko przyjść, to przychodzi, miejsce jest.
Po prostu. Janowiacy mówią majówki na ganku. Ten balkon nie nazywają na balkonie, tylko na ganku.
I po prostu na tej zasadzie, kto potrafi grać i chce, to tutaj zachęcamy i przychodzi, żeby było równe granie, to ci, co nie są w naszej stałej orkiestrze, to kapelmistrz też im nuty daje, żeby ta muzyka już była jednakowa, żeby nie miał kto, bo załóżmy ta sama pieśń, może być inna aranżacja, nie? I wtedy będzie to inaczej brzmiało, także rozdaje nuty, bo nawet jak ten kapelmistrz tu powstał, bo to pan Krzysztof tę historię miał, to za caratu się tu władzom carskim nie podobało, to car zgonił ich tam z tego grania na ganku, to grali tutaj w tej dzwonnicy, także orkiestra grała. Także to były różne takie przygody z tym graniem, ale jakoś to nieprzerwanie działa.
Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Tu grają rodziny. Werewski gra trzech. Właśnie z Godziszowa to gra na tubie organista Godziszowski i jego troje dzieci tutaj gra. Także jeszcze jest Karasiewiczów, przychodzi czterech z ojcem. O właśnie, to jest ojciec, którego trzech synów tu gra. I on. Także to tak fajnie jest.
No, rodzinnie mówię, nie ma jakichś wymogów, że ci mogą przyjść, albo ci nie mogą, czy tam jakieś przeciwwskazań. No musi
jeszcze
to trochę
dodam,
być
tak,
porządek.
Mamy 45 pieśni maryjnych, z tym, że gramy 10, dlatego, bo jakby nie jestem pewny tych, które mamy jakby nieograne i tak no, najczęściej się powtarzają te same. Czasami próbujemy tam jedną dołożyć z różnym skutkiem. No ale mówię, repertuar mamy duży. Jeszcze teraz taka propozycja wczoraj wynikła, że była taka wycieczka religijna do Meksyku i przywieźli stamtąd utwór chwalący właśnie Matkę Boską z Guadalupe, żeby go nasza orkiestra zagrała, bo chcą, powiedzmy, to nagrać, że tu Janów też chwali Matkę Boską z Guadalupe. Także no fajne tak.
Zaczynamy zawsze, jakoś tak to się przyjęło, po górach, dolinach, nie? To jest z uwagi, że tu mamy sanktuarium Matki Boskiej Janowskiej, to jest taka pieśń, hymn taki dla naszej Matki Boskiej Janowskiej, Matka Janowska i na zakończenie, także już jak zaczynamy grać Matka Janowska, to niektórzy już czują, że to już jest koniec koncertowania. Jak mówię, zaczynamy po górach, dolinach, a kończymy Matko Janowska, także już ci nasi stali, że tak nazwijmy ich kibice, to wiedzą, o co chodzi, już po melodii są zorientowani. Jest, no groźnik przychodzi codziennie.
Wie pani, najmilsze w tym wszystkim oprócz grania to jest to, że codziennie się spotykamy, wszyscy są sobie życzliwi, wszystkim chodzi o to samo, żeby tak samo dobrze grać. Jest to bardzo miłe takie towarzysko nawet.
W Polsce także występują albo dyskryminacje, albo ataki na wiarę, na chrześcijan, na wierzących, na katolików. Do skandalu doszło podczas piątkowego trójmiejskiego Marszu Równości, w którym wzięła udział i objęła patronatem też prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. Uczestnicy przygotowali prowokacyjną planszę, która obraża moim zdaniem zarówno kobiety, jak i Najświętszy Sakrament i księży. Drodzy Państwo, wiadomo, że tak robić nie można i my, katolicy, nie możemy godzić się na takie zachowania, bo my nie atakujemy środowisk LGBT. Czasami zastanawiamy się, po co ten skrót został w ogóle wymyślony, ale to tamta strona atakuje katolików. LGBT atakuje katolików, naszą wiarę i nas. I zapraszamy na utwór.
Posłuchajmy Starego Dobrego Małżeństwa. Będzie to utwór Gloria. Zaśpiewa duet Krzysztof Myszkowski oraz Andrzej Sidorowicz.
Za oknem studia w Warszawie właśnie skończył padać deszcz. Przestał padać deszcz. Drodzy Państwo, ale zapraszamy na jutro do Poznania, do Biura Regionalnego Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Poznaniu w ramach cyklicznych spotkań Misja na Szewskiej. Środa, 29 maja. Wyjątkowo inna godzina, bo 18:00 będzie spotkanie wśród pigmejów i to opowieść o codziennym życiu wioski Monasao. Gościem spotkania będzie Krzysztof Antkowiak, świecki misjonarz Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, pracujący w Monasao w Republice Środkowoafrykańskiej w okresie 2017-2018. A Monasao to niewielka wioska założona na skraju dżungli dla pigmejów, społeczności, która prowadzi cały czas koczowniczy tryb życia, zajmuje się łowiectwem i zbieractwem, pomimo że Monasao znajduje się kilkanaście godzin jazdy samochodem terenowym od większych miast. to niestety cywilizacja upomina się o te dziewicze tereny. Rozrastający się park narodowy ogranicza pigmejom możliwość polowań, które były dla nich głównym źródłem zdobywania pożywienia. Działająca w pobliżu korporacja wycina drzewa oraz powolny napływ innych ludów afrykańskich stanowi kolejne zagrożenie dla przetrwania tej bezbronnej społeczności. I na prośbę pigmejów katoliccy misjonarze założyli dla nich wioskę. Rozpoczęli naukę uprawy roli, założyli niewielką przychodnię oraz szkołę podstawową. Na spotkaniu Krzysztof Antkowiak, świecki misjonarz, opowie o codziennym życiu w wiosce i o swojej pracy z dziećmi i z młodzieżą. Przypominam, misja na Szewskiej, Szewska 18, Róg Dominikańskiej w Poznaniu. Godzina wyjątkowo 18, jutro w środę. I drodzy Państwo, tym zaproszeniem i oczywiście apelem, powtórzeniem apelu księdza doktora Andrzeja Pasia o tym, aby modlić się za chrześcijan prześladowanych na świecie codziennie i żeby też pomyśleć o wsparciu jakimkolwiek, czy modlitewnym, czy też takim finansowym, zapraszamy na stronę pkwp.org, a Koloseum to jest audycja, która jest nastawiona na pomoc chrześcijanom prześladowanym, pomoc misjonarzom, wszystkich misjonarzy, którzy byli w naszej audycji gośćmi. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i pomoc Kościołowi w potrzebie i audycja Koloseum są nastawione na to, żeby informować Państwa o wszystkich bardzo niebezpiecznych sytuacjach na świecie w związku z chrześcijanami cierpiącymi. Do usłyszenia za tydzień.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.